Cóż pan robi w Gdańsku? Tak zapytam banalnie i naiwnie.
Znaczy pilnuję naszych gdańskich projektów. To jest dobra okazja, żeby spotkać się z naszymi partnerami ukraińskimi. Przypomnę, jeszcze jako szef ECS-u 2 lata temu podpisałem umowę z obwodem lwowskim. Jej celem jest współpraca i stworzenie wystawy stałej w Lwowie o ukraińskiej drodze do wolności i o polsko-ukraińskiej solidarności. I to jest nadal projekt aktualny i on będzie realizowany. Także jestem tutaj dla naszych partnerów społecznych, politycznych z Lwowa.
Europejskie Centrum Solidarności także jest gospodarzem tych wydarzeń. Z dumą pan patrzy na to, co pozostawił pan w Gdańsku?
Znaczy z dumą patrzy się na założycieli ECS-u, szczególnie na Pawła Adamowicza, ponieważ 20 lat temu wpisali misję europejską. Znaczy jesteśmy instytucją polską, która dba o nasze najlepsze tradycje demokratyczne, a jednocześnie od początku byliśmy odpowiedzialni za naszych sąsiadów, też za Ukrainę. Długo przed 14, długo przed 22. Więc w naturalny sposób ta konferencja jest w Gdańsku i ECS jest tutaj obecny.
Ta solidarność polsko-ukraińska, taki patrzę na wymiar społeczny, jest zagrożona aktualnie? No bo nie jest tajemnicą, że same relacje polsko-ukraińskie znalazły się w jakimś takim, nie chcę mówić punkcie zwrotnym czy punkcie krytycznym, ale w trudnym momencie po prostu. A jak pan patrzy na ten wymiar ludzki?
Znaczy, wydaje mi się, że musimy rozróżnić między rzeczywistością cyfrową a analogową. Ja sam ograniczam cyfrową, bo to jest świat w świecie, który się sam nakręca. Patrząc się realnie, Ukraina broni naszej niepodległości.
Broni też swojej niepodległości przede wszystkim.
Mówię teraz specjalnie naszej, tak? Bo mówimy tyle o polskim patriotyzmie. I nie nasi żołnierze i żołnierki, bo to też kobiety umierają dzisiaj, tylko Ukraińcy. I tu będąc w Gdańsku, Ukraina broni pozytywnych skutków rewolucji Solidarności. Po drugie, Polska nie ma przyszłości, jeśli nie będzie miała demokratycznych, przyjaznych sąsiadów. I do tego należy też jakaś nasza aktywność. Więc ja się o relacje polsko-ukraińskie martwię, jeśli one są prowadzone tylko w mediach społecznościowych.
I na emocjach.
I na emocjach. Ale jeśli chwilę się zatrzymamy i racjonalnie pomyślimy, to się o te relacje nie martwię. Bo one mają tylko jeden kierunek. Współpraca, bliskość. Jest jedna rzecz, która mnie bardzo, bardzo martwi. Wydaje mi się, że znam świat też Zachodu i co mnie zawsze na Zachodzie denerwowało, to taka ignorancja tych zamożniejszych, tych, którzy żyją w komforcie. My, mam wrażenie, przyłączyliśmy do tych narodów, w którym się dobrze wiedzie, do tych zamożniejszych i zamiast patrzeć się z naszych starszych doświadczeń, z pewną empatią, skromnością, to zachowujemy się, przepraszam, tak mówię, trochę jak ci z góry, zamożniejsi, którzy patrzą się na biednych.
Zapomniał wół, jak cielęciem był, tak można by to polskim przysłowiem skwitować?
My przecież przez dekady mówiliśmy, że nas się nie rozumie, nie dostrzega naszej specyfiki historii. Dobrze, niech będzie spór o trudne tematy historyczne, ale gdzie w polskiej debacie jest pytanie, okej, ale dlaczego ukraińscy demokraci, nasi sojusznicy mają nieco inne spojrzenie? Co w tym spojrzeniu jest czymś, czego nie możemy zaakceptować, ale co jest czymś, co może trzeba zrozumieć. Tej atmosfery w tej sferze publicznej dłużej nie widziałem. Oczywiście jest masa różnych głosów, ale bardzo mnie martwi taki brak naszego rozsądku w kombinacji właśnie z naszymi traumatycznymi doświadczeniami. Traumatycznymi w tym sensie naszej izolacji, jak my byliśmy sami. Jak inni nie za bardzo chcieli nas ani wesprzeć, ani zrozumieć, albo szukali argumentu, żeby się od nas oddalić. Bo wydaje mi się, że ta debata, którą mieliśmy w ostatnich tygodniach, jest bardzo niebezpieczna. Ona legitymizuje tych, którzy nie chcą współpracować i być z Ukraińcami. Bo to jest dzisiaj bardzo niebezpieczne. Trzeba być bardzo odważnym.
Ale to jest właśnie kwestia, nie wiem, braku być może edukacji, braku znajomości tej najnowszej historii ostatnich dekad także?
To jest niestety wszystko. To jest po pierwsze taki w najgorszym wydaniu komfort. Nie ruszę się niezmiennie własnej perspektywy, właśnie wygoda. Oczywiście to jest brak edukacji, bo nam się wydaje, że my znamy historię, ale my żyjemy w mitach historycznych. Mity, a rzeczywistość historyczna to kompletnie coś innego. Tak samo jak propaganda, a rzeczywistość polityczna. No, na przykład w kwestiach tych trudnych Polska akurat od 2 lat prowadzi bardzo dobrą politykę z Ukraińcami, tak? Bardzo dużo się dzieje. Tylko jak te rzeczy już się dzieją, to one już nie są takie spektakularne, nie są interesujące. Więc brakuje, wie pan co, najbardziej to mi brakowało jednak takich autorytetów wielkich, też w polityce, które stanęły i powiedziały: stop, czy my zwariowaliśmy? O co tutaj chodzi? Zatrzymajmy się na chwilę. To przyspieszenie, to wciąganie w propagandę, w mity, bardzo niebezpieczne. No i zapomnieliśmy, dopiero 4 lata temu Putin ponownie wkroczył do Ukrainy. Zapomnieliśmy, że to jest w jego interesie kłótnia polsko-ukraińska. Tak jak zapomnieliśmy, że Stalin i Związek Sowiecki robiły wszystko, aby pogłębić różnice między nami a Ukrainą. Na przykład też edukacji. Cała edukacja PRL-owska była antyukraińska, antyzachodnia, antyniemiecka, prawda?
To
jest takie piękne słowo Leszka Kołakowskiego. Człowiek, który nienawidzi, zamyka się w własnym więzieniu. To jest najlepsza metoda zarządzania dla autorytarnych sił. Czego chciał Stalin? Naszego konfliktu ze wszystkimi sąsiadami. O, Litwinami też przecież, tak?
Czechosłowacją.
Tak. I rewolucja Solidarności, albo cały wysiłek ostatnich kilkudziesięciu lat było wyjście z tej kultury nienawiści. Tak? Bardzo trudne w społeczeństwie, które potrzebowało mitów, żeby przetrwać. Tak? Więc dzisiaj to jest przykre, że wróciliśmy z powrotem do tego więzienia nienawiści. Znaczy przynajmniej wielu niestety z nas. Więzienia, które w ogóle nie pasuje do suwerennych ludzi, do ludzi, którzy czują godność, do państwa, które się czuje właśnie godne, suwerenne. Staliśmy się niewolnikami właśnie nienawiści.
Pracę u podstaw wykonuje się bardzo długo, a zniweczyć ją można bardzo szybko. Co by pan podpowiedział być może rządzącym, być może właśnie autorytetom? Gdzie tych autorytetów szukać? Kto powinien dać ten sygnał do zastopowania? Bo możemy mówić do zastopowania pewnych emocji, bo możemy mówić, że to się dzieje w sferze cyfrowej, w sferze wirtualnej, ale mamy też niestety bardzo negatywne przykłady z życia realnego. Może jeszcze nie ma ich bardzo wielu, może nie jest to skala masowa, ale różnie może być.
Znaczy, sfera oczywiście cyfrowa nie jest winna, bo w sferze cyfrowej wszystko jest możliwe. Porozumienie, pojednanie, szybkie porozumienie i dystans. No, cechą sfery cyfrowej jest to, że ona umożliwia taką komunikację na odległość, mówiąc krótko, tak? Mówimy o sobie, dociera to do drugiej strony, ale właściwie nie patrzymy się drugiemu człowiekowi w oczy. Wydaje mi się, to jest najważniejsze. Może to
tak
jest
zwany efekt kabiny pilota. Zupełnie nie widzimy reakcji na to, co...
Znaczy, to nas uwalnia od wszelkiej odpowiedzialności. Tak po prostu jest. Dlatego wracając może do pozytywnych rzeczy, jak wszedłem dzisiaj tutaj na teren Amber Expo, myślę sobie: o, całe szczęście, że tu się widzimy. Całe szczęście, że tu się dotykamy. Jest od razu inna atmosfera.
A w kuluarach, bo pewnie już rozmowy kuluarowe różne się toczą, ten temat jest obecny?
Znaczy, od kilku tygodni są rozmowy z naszymi partnerami ukraińskimi, że Gdańsk jest okazją, żeby się spotkać. Nie zapomnijmy, wielu urzędników, z którymi ja współpracuję, no nie wyjeżdżają sobie, kiedy chcą, z Ukrainy. To jest nadal państwo jednak w stanie wojny. My do nich jeździmy. Ja jeździłem do Lwowa w ubiegłym roku. Ale dla nas to jest idealne spotkanie, żeby się spotkać ze wszystkimi partnerami ukraińskimi, też tymi, którzy mają pewne ograniczenia właśnie w mobilności.
Ale też wytłumaczyć im polską perspektywę pewnych spraw?
Wie pan co, mam wrażenie, że moi ukraińscy partnerzy tak samo jak ja trochę się wstydzą tych emocji i myślę, że przy trzecim dobrym piwie dopiero będziemy o tym rozmawiali. Na razie podkreślamy to, co nas łączy. Może to jest odpowiedź na pana pytanie. Może chwilę się zastanowić, co nas łączy. Zrobić taką listę.
Bo to nie
każdy Polak może ją zrobić.
To nie tylko
każdy
wspólny Polak, wróg?
Myślę, że każdy Polak, każda Polka bardzo szybko dojdą do wniosku, że to jest ze wszystkimi demokratycznymi sąsiadami.
Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za to krótkie spotkanie.
Dziękuję bardzo.